Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że możemy się razem spotkać. Jestem zabarykadowany za stołem i tak sobie wygodnie usiadłem, czyli będzie długo i nudno. Takie warunki, więc tak się odnajdujemy. Tak, dziękuję za ten wstęp i rzeczywiście troszkę się od ponad roku, półtora roku zajmuję katechezą z takiego poziomu, no właśnie, dyrektora, czyli nie kogoś, kto jest w terenie, tylko kogoś, kto pilnuje, żeby to dobrze działało. Taki jest cel, jakie wykonanie to już inna rzecz. Podobnie jak wy, drodzy państwo, jesteście też tutaj, żeby katechizować w pewnym sensie, a nawet bardzo konkretnym sensie, bo macie cel, macie przedmiot katechizacji, czyli ludzi, podmiot dokładniej, macie materiały, macie metodę, macie no wszystko to, co nauka daje, żebyśmy też przekazali jakąś wiedzę. Katecheza, to zaraz o tym powiemy i będę was troszkę prowadził przez troszeczkę historii, bo trzeba, ale potem też przez to, jak korzystać w praktyce z tego, co daje nam Kościół, z tej dużej niebieskiej książki, którą macie przed oczami. Wydaje mi się, że będzie ciekawie, przynajmniej ta druga część, ale ona jest potrzebna, żeby była poprzedzona tą pierwszą. A więc katecheza u podstaw nauczania Kościoła. Nie wiem, czy w ogóle tak można powiedzieć. Tak napisałem, ale zastanawiam się jednocześnie nad tym tytułem, czy katecheza jest u podstaw nauczania, czy katecheza jest nauczaniem. Jak to przyjąć? No i dlatego dobrze jest się w ogóle na samym początku zastanowić, co to takiego jest katecheza. Myślę, że jak sobie teraz tego słowa słuchacie, to macie 1500 obrazów związanych ze swoją katechezą, gdzieś tam w szkole, może za mgłą jeszcze pamiętacie to salę, to nauczyciela, może też salę parafialną. Może ktoś bardziej świadomy tego, co teraz się w Kościele dzieje, myśli o katechezie parafialnej, która nie jest w szkole, tylko jest prowadzona w parafii. Może katechezą są jakieś wspólnotowe spotkania właśnie z jakąś nauką tematyczną. Wszystko to, co robi Kościół, jeżeli chodzi o nauczanie, generalnie można nazwać katechezą. I na początku chcę państwu pokazać coś, co też niedawno odkryłem, jak zmienne też jest to pojęcie katechezy. Znaczy, z jednej strony ono jest w ogóle nieokreślone, jeszcze inaczej, trudne do określenia. Katecheza to pojęcie ma bardzo wiele znaczeń, co składa się ostatecznie na jego bogactwo, no bo nauczanie Kościoła, no to co, papież, no biskup, ja, nauczyciel, katecheta, ksiądz, rodzic, który prowadzi rączkę dziecka, robić pierwszy znak krzyża, wszystko to jest nauczaniem Kościoła. Są bardziej uroczyste formy i mniej uroczyste, bardziej urzędowe i bardziej bezpośrednie, ale wszystko to składa się na katechezę. Tak jest, a więc do konkretu. Najpierw sięgniemy do dokumentu i właśnie pokażę to przejście, pokażę tą zmianę pewną, która dokonała się też w pojmowaniu katechezy przez ostatnie 20 lat. Zaledwie. To jest w ciągu 2000 lat to można policzyć, ile to jest procent czasu Kościoła, nie? A już dokonała się bardzo duża zmiana. Pierwsze, nie wiem, czy dobrze widać, chyba tak. Pierwsze to pojęcie katechezy. Ono pochodzi z greckiego słowa katecheo. To jest czasownik, katecheo. No i właściwie co to znaczy? Można to określić takimi pojęciami, chyba najbardziej ogólnymi, wołać z góry. Bo kata po grecku to jest z góry. Kata, a z dołu to jest ana. Jakby ktoś chciał się zainteresować. Więc kata, nie? Mamy też w drugi człon tego słowa, mianowicie echeo. Czyli wywoływać echo, brzmieć po prostu. Tak jak bawimy się w dużym pomieszczeniu, albo dzieci są w kościele i czasem krzykną i oczka im się przerażą, że coś tam z tego mojego krzyku wyszło więcej, nie? Że gdzieś to jakaś większa przestrzeń, która to dziecko jakoś dotknęła, na ile ono potrafi być świadome i sobie krzyczy potem po raz kolejny, a potem to go bawi, nie? Potem trzeba go wyprowadzać z kościoła. No więc echo, nie? Wołać z góry, wywoływać echo. Bardzo piękne dwa pojęcia, które ze sobą są komplementarne. No bo można do kogoś wołać z góry, tak? Mogę teraz do państwa, wołam z góry, nawet fizycznie siedzę wyżej, ale zależy mi na tym, żeby to w was wywołało jakieś echo, jakąś waszą odpowiedź. I dlatego takim pojęciem, które spina to wołanie z góry oraz no, brzmienie po prostu, jest pojęcie pouczania, ale w rozumieniu takim, że głos nauczyciela jest echem pytania ucznia, a odpowiedź ucznia echem nauczyciela. Czyli jest ta wymiana. I to jest katecheza. Kościół matka naucza, A dzieci Kościoła odbierają naukę i zadają pytania, żeby Kościół nauczał. I wtedy jest super. Jak będziecie mieli swoich katechizowanych, narzeczonych przed wami, no to o to też będzie chodziło, żeby tak wejść z nimi w relacje, trochę podsłuchałem tego, co było wcześniej tutaj w tej sali, tak z nimi wejść w relacje, na ile to możliwe w krótkim czasie, żeby też wywołać w nich pewne pytania, żeby potraktowali was jako specjalistów z tej dziedziny, po to się uczycie, po to doświadczacie osobiście, żeby być dla nich nauczycielami, a więc tymi, którzy wywołują echo. Są takie wspólnoty, nawet posługują się słowem echo, też wspólnota nauka tychumenalna, kiedy słowem się dzielą, no to mają echo słowa. Echo, czyli co to słowo odczytane, od czego się odbiło we mnie. To też bardzo ciekawe podejście. A więc katecheza nie ma być jednostronna, nauczam i tyle mnie interesuje, tylko tak nauczam, żeby w was wywołać odpowiedź, zapytanie, reakcję. To się też pięknie spina z tym, co Jezus powiedział pod koniec Ewangelii Mateuszowej, dokładnie to jest rozdział 28, werset 19, znane nam dobrze słowa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie, to jest pojęcie, no, takie tłumaczenie polskie, nauczajcie znaczy wygłaszajcie im naukę. Ale tam jest głębiej. Tam w oryginale jest matateusate, czyli czyńcie z nich uczniów, uuczniawiajcie ich, sprawiajcie, że staną się uczniami moimi, żeby w nich się pojawiały pytania, chęci, pragnienia bycia ze mną. A więc nie tylko nauczajcie, odprawcie swoje i tyle, tylko tak to zróbcie, żeby w nich obudzić to echo, nie? Dobra. Ta sama data, dokument, z którego tutaj wziąłem tę definicję, to dyrektorium katechetyczne. To jest taki dokument, który w Polsce akurat wydany w 2001 roku, no, precyzował, o co chodzi w katechezie właśnie tej ogólnej nauczania Kościoła. I tutaj ten dokument posłużył się, całkiem słusznie, definicją jeszcze wtedy żyjącego papieża Jana Pawła, którą napisał w 80-tych latach w takim dokumencie Catechesi Tridendi. Catechesi Tridendi, czyli dokument właśnie o katechezie. I papież tam dał taką definicję katechezy. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego. Czyli w tej definicji papież, jako filozof, systematyk, powiedział, po pierwsze w katechezie chodzi o to, żeby wychować człowieka do wiary, wychować go w wierze. Wiadomo, wychowanie to nie jest tylko nauczenie, ale to jest też no, takie właśnie wychowanie, jak przed chwilą mówiliśmy, żeby uczynić z niego ucznia, żeby on ciągle chciał się kształtować w wierze. I papież to zaznacza wyraźnie, nie tylko dzieci, nawet nie tylko dzieci i młodzieży, ale dzieci, młodzieży i dorosłych. I to jest, to zrobię mały margines, małą dygresję, to jest to, co teraz w Kościele w Polsce zaczyna działać dzięki też synodalności. Zaczyna działać to, że dorośli bardzo potrzebują katechezy. My ładujemy w dzieciaki 30 lat katechezy, a one w domu mają pustkę. I wtedy, jak dziecko wróci do domu, to nie ma mocnych. Rodzic jest największym autorytetem. Nawet jak jest z dysfunkcjami wszystkimi na świecie, to zawsze rodzic będzie ważniejszy. I dlatego rodzic będzie temu dziecku pokazywał swoją postawą, czy katecheza w ogóle jest ważna. I spinamy się i produkujemy różne rzeczy, a dorosłych nie nauczamy. Jasne, są momenty, są punkty gdzieś tam nawet naszej diecezji, ale programowo, dywanowo, że tak powiem, nie ma nauczania dorosłych, katechezy dla dorosłych. Pomyślcie o sobie, ja też o sobie pomyślę, moja katecheza skończyła się z klasą maturalną, kropka. I później, gdyby nie seminarium, to pewnie bym nie miał żadnej katechezy, gdybym jakiejś wspólnoty nie zaczepił czy czegoś, nie? W moim przypadku. Także spotykamy się też z ludźmi, spotykacie się z takimi, którzy ostatnie katechezy mieli od niechcenia w szkole, a za chwilkę będziemy się spotykali z takimi, którzy ich nie mieli, bo już się wypisują masowo, a różne organy szkolno-państwowe tak to robią, żeby się na pewno wypisali. No dobrze, więc wracamy do definicji Jana Pawła, a więc wychować w wierze dzieci, młodzież i dorosłych, A może jeszcze dopowiem. Dlatego Wydział Katechetyczny wraz ze współpracą z innymi podmiotami zaprosiliśmy do księży proboszczów, a wiecie, że to nie jest najłatwiejsze zadanie, zaprosiliśmy do tego, żeby wystosowali ze swojej parafii, rozeznali, wystosowali ludzi na tak zwanych katechistów. Nie mylić z katechetą. W Polsce te dwa pojęcia trzeba rozróżniać. Katechista to jest świecki ewangelizator, człowiek, który żyje w swoim mieście, dzielnicy, bloku, osiedlu i z tamtej perspektywy naucza, pomaga w parafii, znaczy pomaga, po prostu angażuje się w życie parafialne nauczaniem. Katechistów będziemy mieli za miesiąc już 36 albo 5. To jest po pierwszym kursie katechisty, a już 25 osób przygotowuje się. Wczoraj mieliśmy spotkanie w Gdyni na rozpoczęciu też drugiego już kursu. Oni będą przygotowywani, też rozpoznają różne grupy do tego, żeby jako świeccy, żony, mężowie, samotni, ktokolwiek, młodzież też tam jest, żeby byli nauczycielami wiary, ale w taki sposób bardziej naturalny, mniej formalny, tak? Nie z urzędami, nie z tytułami, potem mogą sobie dorobić. Ale ta posługa katechisty to też jest odpowiedź na co? Na potrzebę katechizowania dorosłych w parafii. Jak taki katechista dwoje, troje będzie w parafii, no to oni pomyślą o tym, co potrzeba, no bo słyszą, bo mieszkają w swoim osiedlu, bo rozmawiają ze swoimi sąsiadami, wiedzą, co potrzeba zrobić, czy randki dla małżeństw, czy katecheza pod kątem, jak wychowywać dzieci, czy może parafia starsza, katecheza, jak przeżyć życie do końca na takim chrześcijańskim, pięknym przeżywaniu swojej codzienności, nie? I tak dalej. Więc to się dzieje w naszej diecezji. Rozpoczyna się, już rok trwa, więc pewnie więcej o tym będzie w najbliższym czasie. I wreszcie wracamy do Jana Pawła. Definicja, którą mamy przed oczami, pokazuje 2001 rok. Trzy podstawowe funkcje katechezy. Wychować w wierze, nauczyć doktryny chrześcijańskiej i przeprowadzić, poprowadzić do wtajemniczenia chrześcijańskiego. Już wyjaśniam. Wychowanie w wierze, no to pewna kwestia, system postaw, moralności chrześcijańskiej, tak? To jest zawsze ważne. Nauczenie doktryny, czyli taka systematyczna, jak papież mówi, programowa katecheza, czyli po prostu, żeby była katechizm wgrać do głowy, do serca. Tak? Człowiek, który jest katolikiem, powinien wiedzieć, jaki ten Kościół jest, czego naucza, jak naucza. Że nie ma w Kościele, mi się wydaje, tylko przeczytałem w katechizmie i wiem, jak jest. Nie? No i wreszcie trzecie, to wtajemniczenie chrześcijańskie. Tutaj katecheza ma aspekt doświadczenia, czyli liturgii. Pamiętacie z katechizmu, że są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jakie to są? Jakie to są sakramenty wtajemniczenia, przez które stajemy się w pełni chrześcijanami? Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Tak jest, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Dorosły człowiek przyjmuje je wszystkie naraz. Jeżeli od dziecka są udzielane, to są w pewnych odstępach w Kościele Zachodnim, żeby też dostosować pewną percepcję przyjmowania. Jak one wyglądają, to jest jeszcze inne zagadnienie, ale nie o tym dzisiaj. No więc papież na to zwraca uwagę, bo takie społeczeństwo było. To jest nasza młodość. To jest wychowanie w wierze było raczej w domu. Oczywiście jadę stereotypami, nie? Było raczej w domu. Doktryna chrześcijańska była na lekcjach religii. A wtajemniczenie chrześcijańskie, bo się chodziło do kościoła. To było 20 lat temu. W tym samym czasie, kontynuując tę myśl, papież mówi, że dyrektorium mówi, że katecheza ma mieć też wymiar ewangelizacyjny. Ewangelizację rozumiano jako głoszenie tym, którzy nie słyszeli o Panu Jezusie, albo mało o Nim słyszeli. Bo jak ktoś miał z domu wiarę, no to nie potrzebował już ewangelizacji. Jak ktoś chodził do szkoły, to tam się uczył doktryny. Ewangelizacja raczej robiło się dla tych, którzy są jakoś poza, trochę nie bardzo są w środku. I wtedy ewangelizacja miała taki wymiar, mianowicie najpierw było pierwsze głoszenie. Pierwsze głoszenie, czyli kerygmat. Wiemy, co jest kerygmat? Częściowo, zaraz do tego dojdziemy, ale na razie zapamiętajmy. Pierwsze głoszenie, czyli kerygma, czyli taki haczyk. Zobacz, ta historia, która dzieje się w Kościele i przez Kościół na świecie, ta historia też jest o tobie. I kerygmat ma takie cztery punkty, no pięć powiedzmy, zaraz o nich powiemy. Natomiast kiedyś w 2001 pierwsze głoszenie było do tych, którzy no Boga nie znali, albo byli ochrzczeni, a nie praktykujący. I to był kerygmat. Potem wchodzili w etap katechezy, która była głoszeniem Ewangelii. Katecheza szkolna, katecheza no, parafialna, tak, to było głoszenie Ewangelii, po prostu. Co się w niej dzieje, jakie są z tego korzyści duchowe, jak wygląda życie chrześcijanina. I wtedy też papież pisał, mamy zlaicyzowane społeczeństwo, w którym katecheza musi przyjąć zadanie nowej ewangelizacji. A więc na nowy sposób. Ewangelia jest ta sama, jest jedna, ale podawana w nowy sposób. I katechezę papież widzi jako narzędzie. Jan Paweł II w tamtym społeczeństwie mówi katecheza, a więc przemyślane, programowe, systematyczne działanie jako narzędzie. Czyli było tak, że jak człowiek chciał się czegoś dowiedzieć o Kościele, to szedł do Kościoła. A dzisiaj, zaraz powiemy jak jest, czy widzimy nawet na co dzień, ale jak chciałem czegoś, to jest normalne, nie? Jak się chce czegoś dowiedzieć o, nie wiem, polityce, no to idę do polityka. Jak chcę się dowiedzieć o medycynie, to idę do lekarza, czy wykładowcy. O Kościele to idę do Kościoła. Tak było. Więc papież mówi, katecheza jest narzędziem ewangelizacji i jest to konieczne narzędzie, mówi, dla naszych czasów, 2001 rok. A zatem wtedy katecheza była ewangelizacją, więc wtedy łatwiej było zaprosić ludzi do sali z ogłoszenia, na przykład parafialnego. Oni przyszli, nie wiedząc do końca po co, ale słuchali i się katechizowali i ewangelizowali jednocześnie. A teraz, jak zaznaczyłem w tytule, wydanie z 2020 roku, już po Benedykcie i po Franciszku, 7 latach franciszkowych, jak Kościół w Polsce odczytał to samo zagadnienie, ale już w nowych okolicznościach, z nowym pokoleniem. Otóż katecheza ma być pogłębieniem kerygmy, a więc kerygmatu, pierwszego głoszenia. To jest ciekawe. Pierwsze głoszenie, czyli to takie entuzjastyczne, spontaniczne głoszenie, tu jest moment na katechezę, bo później oni już nie przyjdą. Jak ich nie chwycimy w kerygmie, a więc w pierwszym głoszeniu Ewangelii, to potem oni już po prostu nie przyjdą. Zobaczcie, cofnę slajd. Pierwsze głoszenie było na haczyk, zainteresowanie, chcę w to wejść, idę w system, w systematyczne przekazywanie wiedzy. A dzisiaj systemy mamy, nie powiem, w której części siebie. I to każde. Więc dzisiaj papież mówi pogłębić kerygmę. Tu jest katecheza. A więc już w pierwszym głoszeniu musimy dać im to, co Kościół ma w sobie. I nie dać im tego z książki, tylko z serca. Warto czytać Ewangelii Gaudium. To jest program, duchowy program Kościoła na czas przynajmniej pontyfikatu Franciszka, jak nie dalej. I są tam też konkretne wytyczne, jak głosić Ewangelię od osoby do osoby. Papież to pisze w sposób mniej naturalny, bardziej naturalny, czyli taki no mniej urzędowy. Właśnie z takimi sposobami się najczęściej będziecie spotykali. Bo owszem, oni przyjdą po podpis, przyjdą po kartkę, przyjdą nawet z przekonania, że tak trzeba, ale nie mając doświadczenia katechezy najczęściej, będą u was, mają okazję doświadczyć ludzi Kościoła, a więc wizytówkę Kościoła, która jest przyjazna, otwarta, kompetentna i gotowa pomagać, nie? A pewnie przyjdą z jakimiś lękami, obawiami czy stereotypami o takich spotkaniach też. Po 20 latach zatem Kościół mówi, pogłębiajcie kerygmę, nie patrzcie dalej, nie ma czasu, teraz jest moment ich chwycić. Nie? Dlatego katechezę dzisiaj nie zawsze można odróżnić od pierwszego głoszenia. Nie zawsze. Zobaczcie, pojawiło się więcej takich charyzmatycznych mówców, lepszych i gorszych, nieważne, ale takich, którzy już poprzez swoją mowę chwytają. Jeżeli to jest kapłan, liturgicznie natychmiast do sakramentów poprowadzi, Bóg się udzieli przez sakramenty, super. A jeżeli to jest jakiś youtuber, lepsi i gorsi, także trzeba też uważać, no to też on jakby swoją konferencją, swoim wystąpieniem zaprosi do tego, żeby chcieć więcej w Kościele. A więc dzisiaj katechezy nie za bardzo da się odróżnić od pierwszego głoszenia. I w tym samym momencie ten dokument, też dyrektorium, ale z 2020, przypomnę, pisze, katecheza ma być przede wszystkim głoszeniem wiary i uwaga, uwaga, nie powinna oczekiwać, że zadanie pomocy w odkrywaniu piękna Ewangelii będzie wypełniane przez inne formy działalności Kościoła. Przełożę na nasze. Katecheza musi być samodzielna i nie czekajcie, że ktoś później się tym zajmie. Teraz jest ten moment, żeby zająć się tym człowiekiem. Jasne, przykładam te słowa do waszej posługi, do waszej konkretnej funkcji. Więc macie tych ludzi możliwość ich zaproszenia do relacji z Bogiem, także przez swoją seksualność, przez całe swoje piękno małżeństwa, które zamierzają założyć albo już w nim trwają. I potem ewentualnie poprowadzić do różnych kościelnych, już jakby sprofilowanych dla nich wspólnot. Ale nie myślcie sobie, że waszą robotę zrobi ktoś później, bo dla nich tego później już nie będzie. To jest, takie przełożenie nastąpiło przez zaledwie 20 lat. Nie? Byłem w szoku, jak to czytałem. I rzeczywiście, te słowa precyzują. W związku z czym, cofnę slajd, 20 lat wcześniej katecheza jest ewangelizacją, a 20 lat później katechizuje, jednocześnie głoszę kerygmat i jednocześnie ewangelizuje. Czyli po prostu całość jakby bogactwa Kościoła muszę wylać na pierwszym spotkaniu. A bogactwem Kościoła jest oczywiście miłość, prawda, którą głoszę swoją postawą, ale też potem tym, dlaczego miłość jest taka, jaka jest. Zobaczcie, to jest coś, w co wchodzimy i podsumowując tak obrazowo, głoszenie Ewangelii w 2001 roku po lewej waszej stronie to było pierwsze głoszenie, z którego wynikała ewangelizacja, katechizacja, a w 2020 wszystko jest zmieszane, ale nie myślmy, że to jest bałagan, tylko to jest po prostu pierwsze i najmocniejsze uderzenie. Jak dawkę leku daje się na dzień dobry trochę mocniejszą, a potem się już spokojnie dozuje, nie? Więc pierwsze głoszenie, katecheza i ewangelizacja to jest coś naraz. Dlatego wasza postawa względem waszych katechizowanych, czyli narzeczonych, będzie też ważna dla nich, bo będą takie pytania padać. A jak to u was działa? Miałem taką dobrą znajomą, cały czas mam, która jest już w związku małżeńskim, ale długie lata nie była, a nauczała NPR-u, mówiąc w dużym skrócie, tak kolokwialnie. I słuchajcie, no te pytania się często pojawiały i bywała posądzana za niekompetentność, przynajmniej niedoświadczenie. To jest trochę tak, jak z księdzem się rozmawia. Co ten ksiądz może wiedzieć o seksie, nie? Niektórzy pewnie wiedzą, bo nie zawsze byli księżmi, nie? Ale może nie małżeńskim. Ale jeżeli chodzi o to, no to coś jednak wiemy, już wychodzę z tego tematu. Tylko to pytanie jest o kompetencje, ale też o to, czy żyjesz tym, co głosisz. I to pytanie już dotyczy każdego, niezależnie od powołania i tematu. Czy żyjesz tym, co głosisz? Nie? A więc, no właśnie, to będzie też dla nich ważne. Nie tylko będą pytali o doktrynę, ale o to, czy to działa. I to jest też ciekawe. Chyba od kardynała Rysia to słyszałem kiedyś z jego konferencji, który mówił, że Ewangelię głosi się swoim i na myśl... Ewangelię, o wiem, tak, to było o głoszeniu, powiedzmy, już chrześcijanom, ale takim no, letnim, zapomnianym, że im się nie głosi Ewangelii na nowo, tylko głosi się tak, żeby pokazać, że ona działa. O tak, to była ta myśl. Jak spotykacie bierzmowanych, prawda, wcześniej ochrzczonych, ludzi, którzy w Kościele jakieś doświadczenie Kościoła mają, to im nie potrzeba im głosić, że Pan Jezus jest, że Bóg jest, bo to generalnie wiedzą. Tylko trzeba pokazać, że to działa i kim, czym, no sobą samym. Sobą samym. Dlatego relacje, kiedy się nawiązuje z podmiotem katechizacji, z uczniem, to jest podstawa w ogóle dalszego działania z nim. Jeżeli relacji zabraknie, no to potem cokolwiek powiesz, to będzie dla niego takie urzędowe, suche. Czy na tym etapie jakieś kwestie do powiedzenia? Może macie coś też do dodania? Dobra, idziemy dalej. Co to jest kerygmat? Kerygmat to jest pierwsze głoszenie, czyli pierwsza bomba, która wybucha w człowieku czy przed człowiekiem, który jeszcze o Bogu nie słyszał albo ma za dużo swoich jakichś obrazów fałszywych Pana Boga i musi zobaczyć, dokonać takiego przewartościowania tego swojego patrzenia. Musi zobaczyć, jaki Bóg jest, ale właśnie przez to, co Bóg robi. Dlatego patrzcie, kerygmat to słowo znaczy w ogóle głosić, głoszenie. I Kościół robi to, co tu macie na tablicy przez 2000 lat. I nic nie zmienia co do treści. Zmieniają się formy, teraz mówimy o tym nowa ewangelizacja, różne środki i tak dalej. Ale co do treści jest to samo. Kerygmat ma takie 4 punkty. Po pierwsze, Bóg cię kocha, stworzył świat z miłości. I to jest podstawa, Bóg jest miłością, kropka. Do tego więcej nie trzeba komentować. No dobra, ale czujemy, że no nie wszystko jest miłością. No bo jest drugi punkt kerygmatu. Człowiek wybrał grzech. Bóg mnie kocha, dał mi wszystko, no ale wybrałem grzech. I to mnie upodliło. Czy to jest koniec mojej historii? No nie. Bo trzeci punkt. Bóg wysyła do nas Zbawiciela, Chrystusa, który gładzi grzech i daje nam wejść w tą historię ratunku przez chrzest. Jeżeli się na Jezusie oprę, w Jezusa wejdę, przejdę z Nim przez Jego śmierć i ku zmartwychwstaniu, to pojawi się czwarty punkt, czyli życie nowe, nowej jakości, powrót do pierwotnej miłości, doświadczenie miłości Boga, który przebacza. I z takim życiem nie mogę zostać sam, tylko idę piąty punkt do wspólnoty, czyli do Kościoła. Kościół jest wspólnotą miłości i takie doświadczenie Kościoła, podejrzewam, wszyscy tu mamy, ale kiedy włączamy media, to tam jest pokazany Kościół tylko z najgorszej strony. Tak jakbyśmy zapraszali ludzi na urodziny do siebie do domu czy na święta i postawili ich przy śmietniku i tam całą uroczystość spędzili, nic nie postawiąc na stole. To jest mniej więcej wizja Kościoła dzisiaj. Jest programowe, codziennie są ładowane, najgorsze z gorszych możliwych, a jak brakuje, to się dopompowuje historię, żeby Kościół był postrzegany źle. A jak Kościół jest źle, no to i ludzie Kościoła, i to, co Kościół robi, i NPR, i tak dalej. Ile razy śmialiśmy się z tego, co tu się robi, z tego, co się kształtuje, ile razy ludzie, może też dokonało się w tobie jakieś nawrócenie, że nagle jesteś przekonany, że to, co tu się dzieje, to jest Ewangelia, a nie jakieś tam dziwne czary odseparowanych od świata katolików. Nie? Także cztery punkty kerygmatu. Boża miłość, grzech człowieka, ratunek w Chrystusie i nowe życie we wspólnocie. To, co macie, to taki wierszy, który mi Pan Jezus podyktował. Jak jechałem kupować dla bierzmowanych jakieś słodkości parę lat temu w jednej z parafii, gdzie byłem, mówię: Panie Jezu, co im powiedzieć? I słyszę, to było na ulicy Puckiej w Smolnie, a już właściwie w Żeliszczewie, powiedz im kerygmat. To jest trudne. I słyszę, to im wyjaśnisz. To było echo, nie? W moim samochodzie. Dosłownie, możecie mieć za wariata, ale tak było. To im wyjaśnisz. A jak im to powiedzieć? Powiedz im wiersz. Jaki? Taki. No i macie. Plan miłości zniszczył grzech. Przyszedł do nas drugi z trzech. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, swoją paschą dał nam życie. I mówię do niego, ale to pascha to jest trudne słowo. To im wyjaśnisz. Mówię, dobra, idę na zakupy. Jak wrócę i będę pamiętał wiersz, to będę go głosił. No i macie go na ekranie. Naprawdę. Tak jest. Więc tu są cztery punkty kerygmatu. Poniżej w tych mrówkach to macie odniesienia do Biblii. Nowy Testament jest pełen takich zdań, które Kościół zapamiętał i zapisał właśnie w tych księgach tu podanych, które są też oczywiście, te zdania są jak plik spakowany, zip, tak, tylko trzeba rozpakować, ale te zdania to jest ślad tego, że Kościół wiedział, co robi. Właśnie to zahaczało ludzi, czy wrzucało do sieci Kościoła. A i teraz ważne, to co mówię, wasi narzeczeni zawsze będą w którymś punkcie kerygmatu. Albo będą mieli poczucie, że Bóg ich kocha i w ogóle świat jest dla nich cały, albo będą mieli poczucie, że grzeszą i ksiądz im to powiedział i wszyscy wokoło i czują, że nie jest dobrze, bo już kolejny rok żyją w konkubinacie, albo jeszcze gorsze rzeczy się zdarzą. Albo będą w etapie, że się nawrócili, że Chrystusa tak uwierzyli i, no i że chcą zmienić swoje życie, albo będą na tym etapie, że no pragną nowego życia, chcą się doszkolić, douczyć czegoś, bo przecież nie tylko narzeczenie, ale też może małżonkowie, którzy chcą sobie przypomnieć. Nie? Żyją nowym życiem, ale czasami trzeba je doregulować. A więc zawsze będzie ta osoba, dobrze jest wyczuć, w którym momencie kerygmatu jest. Czy to jest możliwe? Myślę, że tak, że Duch Święty będzie was wyposażał w takie zdolności. A więc pierwsze głoszenie jest takie. Albo dać im wierszyk, można, nie? Tylko bez wyjaśnienia to troszeczkę tak jest jak coś bez wyjaśnienia. Albo można to właśnie przekuć na swoje i swoim życiem pokażecie, że to działa u was. Nie? Dobrze. Znacie tą panią? Tak jest. Siostra Borkowska, nasza mieszka w Żarnowcu. Napisała taką książeczkę Sześć praw wiary oraz ich skutki. Książeczka była napisana do sióstr do nowicjusze, które się uczyły właśnie, które przychodziły ze świata. I świetna myśl w tej książce, troszkę ją przepisałem na wasze potrzeby i tu już wprowadzam w to, co dzisiaj też chcę powiedzieć, w kolejny taki punkt, mianowicie, że prawdy wiary są ważne, że wiara, to co w katechizmie zapisane, to nie jest pusta teoria albo dodatek do życia. Siostra pisze w ten sposób. Nie ma dla człowieka większego skarbu niż to, co Bóg mu objawia o sobie. W przekładzie na ludzki język i ludzki system pojęć nazywa się to teologią albo dogmatyką. Okej, na chwilkę się zatrzymamy. Bóg mówi nam o sobie. To jest w ogóle super. Bóg nam się objawia przez świat stworzony, przez Pismo Święte, przez sakramenty, przez Kościół, przez wspólnotę. Bóg nam się objawia. I to, co mówi o sobie, to, co możemy powiedzieć o Panu Bogu, nazywamy teologią. Albo krócej dogmatyką. Dogmat jako pewna prawda wiary, która jest do przyjęcia. Ona jest sprawdzona, zdefiniowana, nie trzeba jej udowadniać na nowo, nie trzeba się zastanawiać, czy warto, tylko mamy taką pewność nauczania. W słowie dogmat niech nie brzmi nam jakiś tutaj inwazja Kościoła na naszą wolność w myśleniu, tylko dogmat jest po to, żebyśmy wiedzieli, że tak jest na pewno. I od tego możemy się odbić. Czyli Bóg mówi o sobie i to jest dogmatyka. I pisze siostra dalej. I wielką krzywdę robimy sobie i innym, jeśli naukę wiary zbywamy jako coś mniej potrzebnego, a ograniczamy się do systemu etyki jako egzystencjalnego w przeciwieństwie do teorii. Czyli ważniejsze jest to, co trzeba robić, niż to, z czego to wynika. Tak czasami człowiek mówi. Dlatego będą się pieklić, patrzeć na zegarek, kiedy się skończy to, co wy mówicie, bo oni muszą iść do życia. I nie wiedzą, że to, co mówicie, to dopiero jest życie. Nie? A więc siostra pokazuje takie dwie rzeczy. Jest dogmatyka i prawdy wiary. I człowiek ma też etyka, czyli to, co trzeba robić. Mówiąc inaczej, teoria i praktyka. Już nie mówiąc o tym, że etyka niewypływająca ze znajomości Boga traci oparcie i autorytet. Wisi w pustce i szybko zanika. Ale to jest także zatajenie głównej życiowej prawdy, tej mianowicie, że żyjemy w świecie nie przez nas stworzonym, ani nie dla naszych małych celów i że póki o tym nie chcemy wiedzieć, nigdy w nim nie znajdziemy żadnego sensu. Siostra mówi w ten sposób, jeżeli się zdążyliśmy zorientować. Mamy więc teorię i praktykę i praktyka, czyli jeżeli chcę, to w tytule jest, żeby wiedzieć, co robić, muszę wiedzieć dlaczego. Żeby wiedzieć w kontekście waszej pracy, tak, nauczanie, jak prowadzić rodzinę i wszystkie te techniczne też sprawy związane z seksualnością, to muszę wiedzieć, dlaczego to robić. Bo to nie jest nam obojętne, bo Bóg konkretnie naucza. Zobaczcie, jak się patrzy o szacunek dla życia, o naukę, powiedzmy, no w ogóle o życie jako takie, o ocalenie życia. Jesteśmy w Atemblewie, wiemy, o co chodzi, nie? Życie poczęte i tak dalej. Więc my, chrześcijanie, katolicy, nie mamy wątpliwości, bo Bóg jest miłośnikiem życia, mówi Księga Przysłów. Miłośnik życia. A więc nie ma w Bogu niechęci do życia jakiegokolwiek. Nie? I z tego punktu wychodzimy, i możemy iść na każdy wiec, na każdy marsz i nic nas nie złamie, bo Bóg tak robi, bo to jest Jego myśl. A więc jeżeli zabierzemy etyce podstawę w dogmacie, jeżeli zabierzemy praktyce podstawę w teorii, to jak pisze siostra, nie znajdziemy żadnego sensu. To trochę tak jak się uczyć, nie? Uczę się dla egzaminu czy dla siebie? No wszyscy wiemy, jak jest, ale dopiero w dorosłości, nie? Na tym należy oprzeć zarówno życie modlitwy, jak i katechezę, i formację. I tutaj siostra nie ma wątpliwości, po to tu też jestem, aby wam pokazać też tą część dogmatyczną, aby potem wam się to przekuło na praktyczną. A zatem teologia moralna, co robić, jest w tym ujęciu konsekwencją teologii dogmatycznej, z czego to wynika. I stanowi z nią jedno. A z jednej i drugiej wypływają nadto zasady życia. tworząc razem spójny system przekonań i wskazówek. Dlatego tak, dobrze ukształtowany katolik będzie dobrze też nauczał doktryny katolickiej i praktyki. Teraz zobaczcie, kogo mamy przed sobą. To też jest na bazie już tekstu siostry, ale już wprost się do tego nie cytuję jej. Kogo mamy przed sobą, warto zobaczyć. Kto przychodzi na spotkanie ze mną? Przyjmując parę do katechizacji przedślubnej, zakładamy, że skoro ich serca jakoś dogadały się z Bogiem, to jest też tekst siostry akurat, mają oni pojęcie o prawdach wiary, zakładamy to, czerpane z nauki religii w szkole, z życia liturgią w parafii czy w grupach modlitewnych oraz z lektury Pisma Świętego. Możemy tak założyć. Ta książka jest w miarę świeża, chociaż te wykłady były pisane mniej więcej 20 lat temu. Wiemy już, co się stało przez te 20 lat. Czyli mamy takie przekonanie, że siedzą przed nami wierzący ludzie. Ale chyba już się nikt nie czaruje, że zawsze tak jest. I dodajemy, te pojęcia mogą w tym czy innym punkcie wymagać korekty, te nabyte przez nich, jeśli ukształtowane zostały na podstawie popularnych opinii bardziej niż na podstawie teologii. Ale w każdym razie jakiś system tych pojęć katechizowania posiadają. Więc zupełnej pustyni tam pewnie nie ma, no bo wiedzą, że jest Kościół, że jest sakrament, że tam przyjść trzeba, że to jest ważne. Czyli od tego można się odbić. Ale to rozeznanie, kogo mamy przed sobą, znowu tak jak podsłuchałem trochę koniec ostatniego spotkania, będą tacy, którzy świetnie pracują, będziecie czuli takie mięsko, nie? Że tam po prostu wszystko jest super. Ale będą tacy, i pewnie tych jest dzisiaj więcej, że no to będzie trzeba im, że powiem, za rękę poprowadzić w niektórych podstawowych tematach. No dobrze. Co chcemy zrobić dla ich wiary? To jest pytanie. Najpierw kogo mamy, a potem co chcemy zrobić dla ich wiary, bo ostatecznie jesteśmy dla nich katechetami. I wy jako przewodnicy tutaj prowadzący te zajęcia też będziecie dla nich katechetami. Chodzi więc o ukazanie, jak ściśle wiążą się ze sobą poszczególne prawdy wiary, a zwłaszcza jak to nierozerwalnie i w konieczny sposób stanowią jedno dogmatyka i etyka, prawdy wiary i przekazania. Bycie świadkiem. Być może będą zaprzeczać temu, że tak się nie dzieje, że Kościół nie ma racji, ale wy będziecie właśnie tym osobą, w której to się skrzyżuje. Istnieje dość powszechna tendencja do ich rozdzielania, tak, tej praktyki i teorii, do ograniczania zainteresowań do samej tylko etyki, do pewnego systemu zachowań. Jak gdyby dało się oddzielić plany Boga dotyczące człowieka od samej natury Boga, z której te plany wypływają. To może się przejawić w takim pytaniu, które też często słyszałem, to już przed chwilą rozmawialiśmy z panią Anią, pytanie, a czym to się różni od antykoncepcji? No jeśli nie przyłożymy do tego wiary, Boga i prawd wiary, to niczym. To niczym. Tu nie chcemy dzieci, tu nie chcemy. Praktycznie jest to samo. Ale właśnie wtedy wchodzimy w temat, którego oni mają szansę usłyszeć i poznać od was. Ale tu jest coś więcej niż Jonasz, nie? Tu nie chodzi tylko o zachowanie. Tu chodzi o to, żeby... I cała historia z katechezą, nie? Odrobina historii. Proszę nie spać, a jak spać, to nie chrapać. Chcę przeprowadzić was bardzo króciutko przez historię, jak powstawały katechizmy. I potem obiecuję, że będzie już ciekawsza część, jeżeli chodzi o takie, myślę, spojrzenie na katechizm, na tą dużą niebieską książkę. Więc mamy na początku chrześcijaństwa tak zwanych apologetów. Zaraz powiem, kim oni byli. A potem w miarę upływu czasu, kiedy no, ludzkość, też chrześcijanie, Kościół potrzebował dowiedzieć się, kim jesteśmy, nauczyć się opowiadać o sobie, definiować siebie, to potrzebowali konkretnych takich no, przykładów, czy właśnie katechizmowych prawd wiary. No i jak Kościół się prezentował, autoprezentacja Kościoła. Zupełny sam początek. Jak wyglądało nauczanie pierwszego Kościoła, a więc jak nasi przodkowie wyglądali, którzy wychodzili do człowieka, który potrzebował wiedzy o Bogu, w ogóle Boga. Najpierw po Jezusie, dosłownie po nim, był zachwyt. Jest nowa myśl, tak? Nowa, w sensie nowa jakość. Idziemy tutaj jak najszybciej, świat zdobywamy, bo już Pan Jezus przyjdzie, nie minie to pokolenie, aż się wszystko stanie, więc jak najszybciej, jak najwięcej, zostawcie to, co macie, sprzedawajcie, dzielcie się miłością, bo Ewangelia jest taka, miłuj bliźniego, nie ma czasu, miłuj wroga nawet, bo Pan zaraz przyjdzie. Nie? No i ludzie to naturalnie chwytali, to nie był marketing. Oni mieli głębokie pragnienie Boga i ono w nas zawsze jest. Nawet jak go przysypiemy dziwnymi poglądami i hasłami, generalnie człowiek pragnie zawsze szczęścia, a szczęście pełne jest tylko w Bogu i Bogiem jest szczęście. Więc był zachwyt. Potem było głoszenie spontaniczne, a więc jak ktoś czuł się, że jest odpowiedzialny, to nawet no po prostu czuł się chrześcijaninem, to wychodził do bliskich, szedł do wsi obok, opowiadał, dawał świadectwo życia swojego, swojej rodziny. Papież Franciszek o tym mówi. Na mocy chrztu każdy z nas jest misjonarzem. Na mocy chrztu każdy z nas jest misjonarzem. Dzieci są chrzczone i są włączane w misję kapłańską, królewską i prorocką Chrystusa, a więc stają się przepowiadającymi Ewangelię. Przepowiadającymi Ewangelię. No dobrze, spontanicznie to można bardzo dużo, ale prędzej czy później trzeba się uczesać. I to był ten moment, kiedy Kościół, bo też było mnóstwo innych spontanicznych, którzy głosili nie tak jak trzeba. Coś zasłyszeli, doświadczenie mieli różne, więc głosili tak, jak im się wydawało. Mi się wydaje. Misie i wiewiórki, to było dawno temu. Nie ma misie w Kościele, tylko jest my uważamy. I w tym sensie ludzie zaczęli się zastanawiać, co my o tym Chrystusie i o sobie możemy powiedzieć. I mieli takie słowa w pamięci, nosili. Ich pamięć była dużo lepsza niż nasza, bo mamy dzisiaj dużo kart, papieru, teraz mamy elektroniczne nośniki. Nie musimy pamiętać wielu rzeczy. Oni musieli, no bo szli w drogę, no to przecież nic nie zabiorą ze sobą, tylko to, co mają w głowie. I mieli w sobie tak zwane logia Christi, czyli słowa Jezusa. Takie logia to my też potrafimy zapamiętać. Pamiętacie, co Jan Paweł II na Westerplatte mówił? Każdy ma swoje Westerplatte, porządek praw i wartości, którego nie wolno. To są logia papali, logia papieskie, nie? A ludzie mieli logia Christi. Wiecie, jak jest ważna emocja, jakaś mocna emocja, to bardzo mocno się wyrywa w pamięci. Tak jak pierwszy akt małżeński, dobrze, żeby był małżeński, z tą osobą identyfikuje siebie, swoje życie seksualne. Jeżeli to jest przygodne gdzieś tam, no to też będzie wdrukowane jako pierwsze i od tego będę brał poprawkę do następnych aktów, na przykład małżeńskich. Nie? Wracając do Ewangelii, więc jak człowiek na przykład doznał uzdrowienia, to on doskonale pamiętał, jak Chrystus wyglądał, co mówił, jaką intonację miał, gdzie mnie dotknął. Nie? Wszystko to mamy w Ewangelii. Zrobił błoto ze śliny, napluł, dół, pokazał. A więc logia Christi były dobrze zapamiętane. I apostołowie, albo też ci ewangelizatorzy, katechiści, chodzili i spisywali, co ludzie pamiętają. I tak zredagowano Ewangelię. Redakcja, czyli ułożenie w pewien porządek opowieści. To jest ważne, bo Ewangelia to jest wydarzenie. Ewangelia to nie jest kartka papieru, tekst. To jest spisana Ewangelia. Ewangelia dzieje się w życiu ludzkim, natomiast potrzeba ją spisać, więc redaktorzy, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, spisali ją jako pewną opowieść. One tam są uporządkowane, to nie jest wykład z Biblii, ale to wiemy. I tak też pisano później listy, apokryfy to akurat są takie pobożne opowieści, które no, próbują też znaleźć w Chrystusie człowieka, ale nie zawsze się zgadzają z doktryną, więc apokryfy są takie troszkę na pewno nie są natchnione. Krótko mówiąc, z takiego, zobaczcie, zachwytu i głoszenia spontanicznego bierze się potrzeba porządku w tym, jak o sobie mówić. A zwłaszcza jak Kościół, jak na tej fotografii, rozchodzi się, idą do różnych krajów, narodów i to nie żydowskich. Jak mówić nie Żydom, że jakiś Żyd za nich umarł tam na końcu nigdzie i że to jest dla nich ważne? A więc musi być jakaś reguła wiary, jakaś zasada, jakiś kanon prawd, które trzeba przekazać. I Kościół taki kanon tworzył i tworzy do dzisiaj cały czas, dostosowując go do odbiorcy. Pierwsze nauczanie Kościoła, czyli to początkowe nauczanie Kościoła, zaczęło się od 12, którzy dali potem swoich następców, zostawiali we wspólnotach, nazywamy ich biskupami. Słowo biskup, episkopos, to jest ten, który ma skopio, czyli oko na epus, na wszystko. Biskup to jest ten, który ma oko na wszystko. Wiadomo, że biskup Wojda by tu mógł przyjechać i nauczać nas tego, ale ma chwilowo oko na jeszcze inne rzeczy, więc ma taką fantastyczną panią Anię i cały zastęp poradnictwa rodzinnego i duszpasterstwa rodziny archidiecezji gdańskiej, żeby w jego imieniu to robili. A potem się spotykają, omawiają i ma oko na wszystko. Nie? Z czasem też biskupi mają swoich pomocników, prezbiterów, kapłanów, no i diakonów do tego, żeby mieli najbliższy kontakt z ludźmi. Nie? Prezbiterzy to też w imieniu biskupa nauczają i tak dalej, natomiast diakoni są od tego, żeby rozdawać dobra Kościoła, żeby też widzieć w człowieku potrzebującym zwłaszcza też bogactwo Kościoła. Byli też różni pomagający do tych trzech głównych takich, powiedzmy, nurtów prowadzenia kościoła, biskupa, prezbitera, diakona. Pomagali im również właśnie katecheci, wędrowni misjonarze, apostołowie, ewangeliści, prorocy albo doktores, czyli nauczyciele. I wy jesteście w tej grupie. Będziecie nazywani nauczycielami. Jesteście w bardzo potrzebnej misji Ewangelii. Ona jest już w starożytności. I już Kościół wtedy rozpoznał, że nie sam ksiądz. My dzisiaj się tego na nowo uczymy, nie? Mieliśmy 400 lat sam ksiądz, a teraz mamy wyraźnie, że wszyscy są w Kościele potrzebni. Dla niektórych to jest problem, bo jak się 400 lat żyje w jakiejś rzeczywistości, to ciężko się ją zmienia. No dobrze. Charyzmatycy, dziewice, wdowy, diakonise. Były też takie urzędy. Kościół się, już tu króciutko, Kościół się rozprzestrzeniał od Jerozolimy, Judei, przez Samarię, Syrię, Azję Mniejszą. Wchodzi w świat grecki, w świat nieżydowski, w świat, w którym trzeba pokazać treść Ewangelii, ale ubrać ją w inne ubranie, bo tych proroków, tego wszystkiego nie ma potrzeby. Marek pisał do ewangelista, pisał do pogan. Łukasz, tam za wiele nie ma o żydowskich historiach, o prorokach. Mateusz 28 rozdziałów, Marek 16. Bo Marek ma mięsko, ma tylko to, co jest potrzebne. Ma Chrystusa, który jest człowiekiem, żyje dla nas, jest Zbawicielem, umiera, zmartwychwstaje. To jest Marek. A Mateusz przekonuje Żydów, więc tam ma dużo więcej o prorokach, o tym, o tamtym, o świętach różnych. Nie? To jest w tym sens w tych redakcjach Ewangelii. No więc Kościół się rozchodzi i idzie do nowych ludów, narodów i tam umie opowiadać, bo ma ten spójny system przekazu wiary, treści wiary. I znowuż to nie było tak, że oni sobie usiedli nagle z apostołami czy z papieżem i napisali i dobra, to głośmy, nie? Tylko były systemy spotkań, synodów, rozmów, błędów, herezji, poprawiania tego. Cała historia Kościoła o tym opowiada. Apostołowie Słowian, Cyryl i Metody, IX wiek, przychodzą do nas tutaj na południowe części Polski, a potem chrzest Polski, jeszcze później chwilkę i tak dalej i mamy wiarę u siebie. W ten sposób tworzą się na samym początku niezależne takie gminy, wspólnoty, które są połączone jedną wiarą w Trójcę Świętą, wiara trynitarna. To jest ciekawe, Jezus, już powiedzieliśmy ten tekst, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na tą formułę w imię Ojca i Syna i Ducha Żydzi by nie wpadli nigdy. Bo to pokazuje, że jest jeden równy drugiemu i trzeciemu. A dla Żydów Bóg zawsze był jeden. Więc jak Jezus im mówi, że jest Ojciec i Syn i Duch, i Żydzi, apostołowie to niosą dalej, to tu kompletnie nie było z ich głowy. To jest na pewno Logio Christi. To musi być Jego stanie, nie? To jest tak boskie, że człowiek, zwłaszcza Żyd, by tego nie wymyślił. Nie umiałby, po prostu by na to nie wpadł. I wszyscy w Kościele tak wierzą. Po kilkuset latach, 200-300, cały Kościół ma wyznania wiary. My mamy dzisiaj to niedzielne i to różańcowe, mówimy, a Kościół ma różne, tam było kilkaset takich wyznań wiary i każdy z nich było w imię Ojca i Syna i Ducha. To pokazuje, że jest spójny przekaz wiary, że wszyscy wierzymy tak samo. Może formułujemy to nieco inaczej, ale wiara jest ta sama. Dlatego ważna jest w Kościele jedność. I doświadczenie, tu u dołu strony troszkę wam ucięło, ale jest o tym, o miłości. Miłość Kościoła, czyli agape, caritas po łacinie, taka miłość wielkoduszna, która nie boi się stracić, żeby zyskać człowieka, jego godność. I tak Kościół idzie, mówimy już nie tyle o działalności Kościoła, ile o przekazie wiedzy. Jesteśmy na końcu tego łańcucha, ale on tam dalej ma te ogniwa. Jest tak zwana epoka ojców Kościoła, którą ja się najczęściej zajmuję, więc o tym będę mógł mówić długo, ale nie zrobię wam tego. Między pierwszym a ósmym wiekiem mamy ojców Kościoła. Tu wypisałem kilka imion. Jan Chryzostom, święty Ambroży, święty Augustyn, tych to mniej więcej kojarzymy. No i ci ojcowie też zostawiali w swoim nauczaniu pewne spójne systemy nauczania wiary. Święty Ireneusz z Lyonu, 202 rok, kiedy zginął, też pięknie pisał wobec heretyków, jak Kościół wierzy. Zobaczcie, to jest też ciekawe, dygresja na pobudkę, że niewierzący są nam potrzebni, bo wtedy my się uczymy siebie formułować. Poglądy sprzeczne z naszymi, różne z naszymi po prostu, są nam bardzo potrzebne. Czasami po takim spotkaniu z osobą, która wierzy inaczej, czy nie wierzy, ja sięgam do książek częściej. I mówię, jak to jest? Ja to, i tutaj to czuję w sercu, nie? Bo to jest moje, moja wiara. Ale weź ją wyraź teraz, nie? Z nauczycielami religii robimy teraz takie warsztaty w tych dniach, gdzie proponuję im na nowo wrócić do celowości katechezy. Po co nauczasz? No jak to po co, jak to po co? No, no ale powiedz po co. No właśnie, bo w sercu to wiesz, ale wyraź to. A jak to powiesz, nazwiesz to, to zaczniesz widzieć w tym cel. No bo chcę zbawienia ludzi. Super! To myślisz, że się zbawią od przepisania tematu i kilku słów notatek? To coś więcej potrzeba, nie? No i wtedy się przeredagowuje się swoje działanie, nie? Wy chcecie, żeby ci ludzie w świętości małżeństwa doszli do nieba. Jeszcze swoje dzieci nauczyli tego. Wow, nie? Można wieźć taczką cegły, co robisz? Wiozę cegły. A można wieźć taczką cegły i krzyczeć, budujemy katedrę. Nie? Więc wasze zadanie jest, żeby ich poprowadzić do nieba, żeby byli świętymi małżonkami, żeby ulmowie się przy nich schowali. No dobra, niech dołączą do nich, no fajnie. Może inną drogą, niekoniecznie, żeby ich tam zabijali, nie? Ale niech będziemy kwatrocik, weźmy czy maritenów, no. Martenów. No to są konkretne ludzie, nie? Którzy też byli katechizowani. Dobrze. Potem były czasy takie filozoficzne, uniwersytetów, tych słynnych różnych. I potem przyszedł czas odnowy, bo Kościół czuł, że ugrzązł trochę w takich intelektualizmach, że za dużo definicji, za dużo jakichś, no po prostu i nie dla wszystkich ta wiedza była. No nie wszyscy byli na uniwersytetach wtedy. Więc Sobór Trydencki został zwołany, też oczywiście w obliczu protestantyzacji, tak, reformacji. I ten Sobór wrócił na nowo do tego, żeby przeżywać Kościół, umieć o sobie opowiedzieć. I od tej pory, a była to połowa XVI wieku, zaczęto przejmować się redagowaniem porządnych katechizmów. To miało różne formy, bo to nie zawsze doskonale wychodziło, ale powstał tak zwany katechizm rzymski, który nosił także imię też Soboru Trydenckiego. Tak? Było to dzieło o wielkim znaczeniu jako kompendium nauki chrześcijańskiej. Można było tą księgę, na kogo było stać wtedy na księgę, wziąć i ją mieć przy sobie albo w swojej parafii, w swoim biskupstwie. Z tej księgi czerpać wiedzę. Sobór Trydencki zainicjował w Kościele godną zauważenia organizację przekazu katechezy. Takie postacie jak Piotr Kanizjusz, święty Karol Boromeusz, dzisiejszy patron, święty Turybiusz z Mongrovejo i święty Robert Bellarmine, patron katechetów w ogóle, pociągnęli za sobą publikację wielu katechizmów. To było ważne. Okej, można się skupić na tekście i można się w nim jakby zakopać, ale musimy czuć, że ten tekst wynika z przekonań, z wiary, że to, co nauczamy, i też już to do was uwaga, wynika z pewnego przekonania, z życia Kościoła. Dlatego ja czasami prostuję, jak ktoś mówi w konfesjonale, współżyłem niezgodnie z nauczaniem Kościoła. No jaki bezczelny ten Kościół. Musimy być krok wcześniej, na bazie natury opowiadać o tym, zanim jeszcze włączymy religijność i tak dalej. My ją mamy w sercu, oczywiście występujemy jako katolicy, nie? Jestem księdzem katolickim w konfesjonale, ale mówię, nie mów jak Kościół, niezgodnie z nauczaniem Kościoła. No kurde, usiedli sobie gdzieś tam i napisali i nam życie uprzykrzają. To jest gdzieś wtórne myślenie takiego pojęcia. A więc, no właśnie, zgrzeszyłem przeciwko swojej naturze, Bogu, który mi ją dał, z miłości, abym ją szanował, poznawał i według niej żył. To już bardziej pełniej brzmi niż przeciwko nauczaniu Kościoła. Chociaż nauczanie Kościoła z tego wyrasta, ale można nie rób, bo mama zabroniła. No dobra, ale wiesz co, nie rób, bo no, spadniesz i sobie połamiesz nogę. No. Okej. W ostatecznym rozrachunku to drugie bardziej przekonuje, nie? Sobór Watykański II, druga połowa XX wieku, papież Paweł VI, święty Kościoła, uważa, że potrzeba stworzyć, w ogóle Sobór jest wielkim katechizmem naszych czasów, ale ponieważ Sobór był gdzieś tam, w Rzymie, biskupi i tak dalej, papież czuje, że Kościół wychodząc z dialogiem do człowieka, już nie ma go tylko nauczać, ale ma też czynić go uczniem właśnie. To jest to, co Sobór odwraca od tych kilkudziesięciu lat, myśl soborowa przez wszystkich papieży, łącznie z Franciszkiem. Mówi się, że Jan Paweł II mówił, co mamy robić, Benedykt dlaczego, a Franciszek to robi. No i to jest właśnie kierunek Soboru, więc tam nie ma sprzeczności. Nie wszystko rozumiemy z perspektywy Polski może, ale papież jest godny zaufania, każdy. I w tym duchu Paweł VI mówi, trzeba napisać Kościołowi katechizm, żeby go lepiej, żeby Kościół mógł się lepiej nazwać, żeby ludzie mieli to w domu, żeby wiedzieli nie gdzieś tam z daleka, daleka, tylko tu. I wtedy różne spotkania, różne dokumenty, katechezy tridendy, które wspomniałem. I wreszcie synod biskupów w 85, który wyraził, że trzeba opracować katechizm lub kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności. I za to zabrał się Jan Paweł II, ale zlecił to bardzo wybitnemu kardynałowi Ratzingerowi. Ratzinger zabrał się za produkcję w cudzysłowie katechizmu. Oczywiście nie sam, tylko była cały sztab ludzi. I tak w 1992 roku ujrzał światło dzienne katechizm w języku francuskim pisany, potem tłumaczony na łacinę i inne języki. W 1994 pojawiło się polskie tłumaczenie, poprawione w 2002, bo były nieścisłości. I teraz ten katechizm jest tam dany jako żywy organizm, spis tego, co Kościół przeżywał. Macie jeszcze chwilkę czasu? Oczywiście. Więc sam katechizm, oczywiście jest to pewnie organiczne, syntetyczne wyłożenie różnych istotnych praw wiary, argumentów nauki katolickiej. Okej, to jest wszystko takie potrzebne i ma źródło, ukorzenienie w Piśmie Świętym, w nauczaniu ojców Kościoła, w liturgii, w magisterium Kościoła. Tak? To wszystko jest tam zawarte, natomiast jest przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę. To jest cytat ze wstępu do katechizmu. A więc i dla was. Bez katechizmu, jego treści, po prostu ciężko jest być nauczycielem. I wyobraźcie sobie, że moim kochanym nauczycielom religii też to rok temu mówiłem. I wielu z nich mówiło, rzeczywiście, muszę wrócić do katechizmu. Duża część nauczycieli jest po studium dyplomowym, podyplomowym, czyli po prostu nie są teologami, tylko nauczycielami, którzy zrobili sobie specjalizację. Tam też trzeba więcej tej teologii dołożyć. Więc na pierwszym miejscu oczywiście biskup, nauczyciel wiary, tak, pasterz kościoła, to jest pierwszy oczywiście. Potem jego współpracownicy, prezbiterzy, diakoni, okej. Potem wreszcie katecheci. I tutaj też widzę was, nauczyciele tutaj tych wszystkich spraw związanych z rodziną. Czytanie katechizmu będzie pożyteczne dla wszystkich wiernych chrześcijan. I rzeczywiście katechizm, kiedy bierzemy do ręki, to jest to książka, która ma też fajnie na skrajach różne nowe numery. Znaczy on jest pisany w numerach tak zwanych, czyli akapitach ponumerowanych. I obok takiego akapitu są jeszcze mniejsze numerki, żeby sobie zrobić skrutację. Przejść sobie do innego punktu, żeby zobaczyć spójność nauczania. Kiedy uczycie się o rodzinie, będzie odniesienie do łaski, do człowieczeństwa, do momentu stworzenia, także do grzechu. Kiedy uczymy się o grzechu, to będzie z kolei do odkupienia i kerygmat się toczy, nie? I już jest pięknie. I teraz werble. Jeżeli ktoś do tej pory nie uważał, to nic nie stracił, żartuję, ale to jest taki mój pomysł, chcę to powiedzieć dumnie, oczywiście odczytany od Ducha Świętego, że na katechizm patrzymy jak na spotkanie z osobą. Do tego chcę was zaprosić, abyście w ogóle na treść nauczania Kościoła patrzyli jak na spotkanie z Bogiem, ale niech będzie, że katechizm. Jedno i drugie, co macie na zdjęciu, to jest to samo. No dobra, różni się trochę, ale jest generalnie tym samym w treści. I teraz po kolei. Trzeba się zapoznać. Z katechizmem się postępuje jak z człowiekiem. Mianowicie, jeżeli przypomnijcie sobie, że jesteście tutaj jako małżeństwa, przypomnijcie sobie te pierwsze momenty, w których postanowiliście, że potrzeba by poszukać drugiej połowy. Kościół daje nam na początku, jak otwieramy pierwsze strony katechizmu, głębokie przekonanie, od tego w ogóle zaczyna się Ewangelia podawana przez katechizm, zobacz, że masz w sobie pustkę. Że masz w sobie pustkę. Bez doświadczenia pustki jestem pełen i nic mi nie potrzeba. Więc muszę mieć pustkę w sobie. Warto jest tą pustkę też pokazać naszym katechizowanym narzeczonym. O co ich życie się zmieni, kiedy wejdą na serio w małżeństwo? To jest cała katecheza Kościoła, nie tylko z wami, ale też i w ogóle ich życie, i katechizacja szkolna, ich homilia, i wszystko, i doświadczenie rodziny. To jest duża katecheza o tym, że warto być w małżeństwie. Czy dzisiaj to jest model promowany? Gdzie nie gdzie. No dobrze, więc człowiek doświadcza pustki, ale jednocześnie ma przekonanie, że mamy w sobie takie narzędzia, że my tą pustkę możemy wypełnić Bogiem. Że jesteśmy, ładnie tutaj po łacinie, capax Dei. Capax to jest słowo, które też w językach nowożytnych jest capacity, capable, być zdolnym do czegoś, nie? Coupable po francusku i znaczy to samo. Czuję w sobie pustkę, ale zdolność też do jej zapełnienia. A więc wychodzę z siebie, żeby poszukać tego zapełnienia. I tutaj cztery rozdziały katechizmu duże, każdy z nich jest podzielony na dwie części. To jest nasza wędrówka po relacji z Bogiem. Po pierwsze, zdaję sobie sprawę, że jest ktoś, jest jakaś pełnia szczęścia. Bóg się mi objawia. Jak się Bóg nam objawia? Przez świat stworzony. Kiedy jestem uważny na stworzenie, na harmonię, czy to w skali makro, czy w skali mikro, kiedy patrzę sobie na jakieś stworzonko, nie, malutkie, to wszystko pokazuje, mówi to stworzenie o wielkości Boga. Potem Bóg mi się objawia oczywiście też przez Pismo Święte, czyli nauczanie dziedzictwa judeochrześcijańskiego, Kościoła, życia. Zaczynam widzieć, że jest ktoś, kto chce mi o sobie opowiedzieć. I on to robi dlatego, że on zaczął, nie dlatego, że ja go szukam. To nie jest tak, że Bóg się budzi, a zaraz, a co, pukacie do mnie? Dobra, no to wam opowiem o sobie, nie? Nie, on to robi, bo Bóg jest miłością, która się rozprzestrzenia. Naturą miłości jest się rozprzestrzeniać. To jest natura miłości. A zatem Bóg tam opowiada o sobie, a my mamy tą pustkę, nie? I nagle się możemy spotkać, bo jedno z drugim chce się połączyć. I wtedy w pierwszym rozdziale właśnie mamy w katechizmie o tym, jak się Bóg nam objawia. W drugim rozdziale, w drugiej części pierwszego rozdziału poznaję Boga, jaki jest, bo On jest konkretny. Tu są te momenty na tę dogmatykę, na teologię. Bóg nie objawia nam się byle jak, albo żeby nam się wydawało, tylko objawia się, no jak się objawia. I tutaj katechizm daje nam wyznanie wiary, wykład wyznania wiary, artykuły wiary. Jest ich 12. Artykuł to jest wyrażenie wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Drugi. W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Trzeci. Który stał... I tak mamy 12 artykułów wiary wyjaśnianych po kolei. Dlaczego? Bo na początku trzeba się poznać. Wiem już, że masz do mnie bliskość, że masz do mnie jakieś zainteresowanie, jak chłopak do dziewczyny i dziewczyna do chłopaka. Widzę, że spośród wszystkich na siebie patrzymy najbardziej. Ale teraz kim jesteś? Co o sobie powiesz? Gdzie mieszkasz? Jaki masz numer telefonu? Jakiej muzyki słuchasz? Gdzie pracujesz? Gdzie się uczyłeś? Jaki masz rodzinę? To jest ten moment poznania. Z Bogiem jest dokładnie tak samo. I więc przyjęcie wyznania wiary sprawia, że zaczynam Boga widzieć tak, jak On mi się pokazuje, a nie jak mi się wydaje. To jest bardzo ważne na początku. Wtedy dopiero, kiedy już to poznanie ma miejsce, otwieram następne strony katechizmu i dochodzę do tego, że my naprawdę możemy ze sobą porozmawiać, że możemy wymienić między sobą myśli, bogactwo tego, co w sobie nosimy, tak jak właśnie pierwsza randka, czy w ogóle randka, nie? Służy po to, żeby się poznać, żeby porozmawiać, zapytać się o poważne rzeczy i niepoważne, zobaczyć, z czego się śmieje, jakie ma poczucie humoru, czego lubi, czego nie lubi, jaką muzykę słucha, jakiej nie. Z Bogiem jest tak samo. Trzeci punkt mówi, poznaję Jego język i uczę się komunikować, a językiem Boga do człowieka jest liturgia. Wchodzę w język Boga i człowieka, kiedy na liturgii coś robię, ale też coś przede wszystkim dostaję. I tutaj ta liturgia Kościoła nam bardzo, bardzo Boga odsłania i On tam jest w czystej formie. Znaki nie mają słów, są też słowa w liturgii oczywiście, ale znaki, bliskość, miłość, gesty liturgiczne, one są tak przemyślane i tak ułożone, żebyśmy Boga znaleźli w nich. Potem chcemy siebie doświadczać. Definicja sakramentu. W czwartym punkcie Kościół mówi o sakramentach. Sakramenty święte to są sposoby udzielania się Boga człowiekowi. Jasne, czytanie Pisma Świętego też jakoś spotyka nas z Bogiem. Ale jest 7 takich czynności Kościoła, gdzie Bóg daje nam się cały i nigdy mniej. I to są sakramenty święte. Dlatego tak ważne jest do nich przystępować, bo sakramenty zmieniają nam życie. To nie jest bez znaczenia, że ktoś chodzi do kościoła i przyjmuje Eucharystię. To nie jest bez znaczenia. Taka osoba ma większy porządek w sercu. Oczywiście, zaraz ktoś powie, a ja znam takich, którzy tam chodzą i tę żonę biją w domu. No, no dobrze, no patologie są. Nie chcemy ich. Ale zasadniczo lepiej jest żyć człowiekowi z Bogiem w sakramentach w jedności, bo się jakoś pilnuje, przynajmniej tyle, niż żyć jak mu się podoba i do Boga przyjść od czasu do czasu na zasadzie potrzebuje cię, nie potrzebuje. A więc nie jest bez znaczenia, czy żyjemy łaską Bożą, czy nie. I to też jest moment dodania świadectwa naszym słuchaczom. My co niedziela z mężem jesteśmy w kościele. Nie wyobrażamy sobie bez tego. Dobrze, a więc sakramenty. No dobra, jesteśmy w tej relacji. Poznaliśmy się, umiemy ze sobą rozmawiać i wtedy w związkach jest taki moment damsko-męskich, że chłopak, który czuje, że idzie na kolejne spotkanie z dziewczyną, zaczyna się sobie przyglądać. Jeszcze się nie widzą, on jeszcze nie wyszedł z domu, ale tak kombinuje przed tym lustrem i kurczę, no wyglądasz jak burak. No weź się uczesz, nie? Albo nie wiem, może ubierz świeżą bluzę. Bo wiecie, facetom się dzielą bluzy na brudne i można jeszcze nosić, nie? A fryzura na różne jeszcze. Więc on zaczyna widzieć, że on idzie do takiej osoby, przy której nie wypada być jak do tej pory. Nikt go nie zmusza, nikt mu nie nakazuje, on sam to odczuwa. Dobroć, piękno tej osoby jest tak ważna, że nie chce jej skalać. I dlatego poznaje siebie. I tutaj Kościół mówi o antropologii, o wadach, w ogóle o człowieku. Jaka jest wizja człowieka w świetle Boga, objawienia, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd dążymy, jakie mamy w sobie bogactwo, cnót, ale też i wad, co zrobi z nami łaska Boża, ale co zrobi nami też grzeszność, jak się uspołeczniamy, jak prowadzimy społeczność. Tutaj katechizm mówi o moralności życia razem, bo nie chcę być jak do tej pory przy niej. W Bogu, kiedy spotykam Boga, nie pasuje mi życie dotychczasowe. I w tym samym życiu wiary, w tym rozdziale, uczę się, co wypada, a czego nie wypada robić przy mojej dziewczynie, przy Bogu, czyli 10 przykazań. Zobaczcie, dopiero w trzeciej części katechizmu, za półmetkiem, dopiero wtedy są nakazy, zakazy, porządki. Nie? Na dzień dobry nie dajemy nikomu spisu regulaminu, jak to byś przestrzegał, to... Pan Jezus zrobił taki manewr z tym bogatym młodzieńcem. Mistrzu, co mam zrobić, żeby otrzymać życie wieczne? Przykazania. Masz regulamin. Już dawno przestrzegam. No to uważaj. Sprzedaj wszystko, co masz, bo to cię wiąże i chodź za mną. Relacji twojej chcę. Nie? Tego już nie początku by nie zniósł. Jakby Jezus mu to na dzień dobry powiedział, to by tam dawno z kurzem poszedł. Nie? A więc u nas uczę się, co wypada, a czego nie wypada. 10 przykazań. I wreszcie, kiedy już się poznaliśmy, umiemy ze sobą rozmawiać, kiedy mamy wymienne komunikaty, kiedy się lubimy, wiemy o sobie wszystko, kiedy się uporządkowaliśmy do tej relacji, bo ona też trochę musi, to mamy czwarty rozdział katechizmu, modlitwa, a w relacjach, w tym porównaniu, to będzie pewnie już to zjednoczenie. W takim razie poznałem Ciebie, chcę się z Tobą połączyć, przeniknąć i zjednoczyć. I chcę tak, żeby było na zawsze i bez reszty. I to jest właśnie moment, kiedy w takim porządku podręcznikowym decyduje się człowiek na małżeństwo. Tak? Chcę się z Tobą połączyć, przeniknąć i zjednoczyć. Kiedy poznałem Boga, znam sposoby, jak On się mi udziela i ja mogę Jemu odpowiedzieć. Kiedy uporządkuję swoje życie, swoje zaczynam najpierw, bo to jest początek, wtedy chcę z Bogiem być na zawsze. Modlę się do Niego, z Nim. A modlitwa to nie jest tylko gadanie, to jest obecność przed Bogiem. A więc słowo modlitwa, homileo, to jest słowo greckie, jak homilia, to z tego wynika. To jest słowo, które zawiera szeptać, mówić, owszem, ale przebywać ze sobą, chodzić ze sobą na spacerze, mówić do siebie bez słów, zasiadać razem do stołu. To wszystko są określenia na homileo. A więc modlitwa to jest bycie z Bogiem. Chcę z Tobą być do końca życia. Nic więcej nie potrafię powiedzieć mocniejszego. I chcę żyć w tej nowej jakości i tak już na zawsze we dwoje. Tu Kościół mówi o więzi z Bogiem, jak człowiek nawiązuje, o rodzajach modlitwy, o formach modlitwy, ale wreszcie na koniec mówi o modlitwie pańskiej, czyli Ojcze Nasz, która to modlitwa nie jest tylko do gadania, tylko jest do zrobienia. Modlitwa Ojcze Nasz nie jest do gadania, tylko do zrobienia. I tak mniej więcej wygląda budowanie relacji z Bogiem w oparciu o tą niebieską książkę. Wyjaśnienia troszeczkę więcej tutaj zostawię na tych slajdach, ale to mówiliśmy. W związku z czym, powoli będę lądował, kiedy zabieramy się do nauczania kogoś, to muszę mieć relację z Bogiem ja, my, w kontekście nauczycieli, jako pary na przykład. I wtedy we dwoje ewangelizujemy, we dwoje dajemy kerygmat. Nasz wykład doktrynalny tego, co będziemy mówić o Bogu, nie będzie suchym przekazem, ale będzie pokazywał nasze dojrzewanie w wierze i będzie zachęcał też słuchacza do jego dojrzewania wiary, że on po spotkaniu, po odbyciu kursu, po zaliczeniu wszystkich podpisów, wreszcie po ślubie, będzie chciał dalej dojrzewać. Nie uzna się, że jest już gotową formułą. I to dojrzewanie wiary promieniuje przez świadectwo. Katechizm rzymski, ten z XVI wieku, pisze takie słowa. Ten, kto naucza, powinien stać się wszystkim dla wszystkich, by zdobyć wszystkich dla Chrystusa. Niech nie uważa, że wszyscy mu powierzeni są na tym samym poziomie wiary. Nie może więc za pomocą jednej i niezmiennej metody pouczać i formować wszystkich wiernych z prawdziwej pobożności. W prawdziwej pobożności. Jedni są jak nowo narodzone dzieci, inni zaczynają dopiero wzrastać w Chrystusie, a inni w końcu są rzeczywiście dorośli. Ci, którzy są powołani do posługi przepowiadania, a więc drodzy wy, w przekazywaniu nauczania o tajemnicach wiary i normach obyczajów, powinni dostosować swoje słowa do umysłowości i możliwości słuchaczy. Adaptacja, nie? Konieczna adaptacja mądrości. Macie być jak mama. Mamom jest łatwiej, my panowie się tego uczymy. Macie być jak mama, która bierze twardy pokarm, zgryza go na papkę i podaje malutkiemu dziecku do zjedzenia. Twardy pokarm Kościoła, komu więcej dano, tego więcej się wymaga. Jesteście na kursie, po kursie i tak dalej. To jest twardy pokarm Kościoła. Dokumenty Kościoła, katechizm, to jest wszystko nasz, nie chcę mówić epitetu, obowiązek, żeby to wdrożyć w siebie i oddać jako prostszą formę, dostosowaną do umysłowości, możliwości słuchaczy. Jakie mamy materiały okołokatechizmowe? Chcę wam zwrócić uwagę na kilka, już bardzo tak skrótowo. Teraz to będzie teoria, nie? Teraz będzie praktyka. Kompendium. To jest mniejsza forma katechizmu. Tą zresztą też już Ratzinger przygotowywał, ale już jako Benedykt podpisał. Także właściwie ciekawie, nie? Zajmował się starym, tym dużym katechizmem i go tam promulgował Jan Paweł, a kompendium zaczął Ratzinger, a skończył jako Benedykt XVI. Także można powiedzieć, że sam sobie to zrobił, nie? Kompendium to jest już system pytań-odpowiedzi. Tam jest już jest mniej treści, ono jest zestawione z tym katechizmem niebieskim, więc numery są te same, to znaczy można odniesienie do numerów znaleźć, ale jest to prostsze, bo tam jest po prostu pytanie-odpowiedź. Kiedyś w średniowieczu, czy później, były katechizmy duże dla duchownych i małe dla ludzi, tak zwany mały katechizm. Czasami gdzieś tam ktoś mówi na katechezie, małego katechizmu niech się nauczy, nie? Czyli po prostu formuł modlitwy. Kompendium jest pytanie-odpowiedź, bardzo polecam. 3-minutowy katechizm, nie wiem, czy znacie tę formę. Jak znacie, to super. To jest na YouTubie 72 filmy, oparte o katechizm Kościoła katolickiego, wyprodukowane w roku wiary, który Franciszek skończył, ale ogłosił go Benedykt w 2012. I to jest komentarz taki fajny w takich 3-4-minutowych filmikach rysowanych, jak tutaj te rysunki. Świetnie wyjaśnia prawdy wiary, w głowie układa to, co czytamy. Także polecam 3MC albo 3-minutowy katechizm. Różnego rodzaju jukaty to są oczywiście katechizmy dla młodych, ale wiecie, jak coś umiesz powiedzieć dziecku, to znaczy, że to wiesz, nie? Czasami prosta forma, taka młodzieżowa, dla nas nawet dorosłych czy zaprawionych w boju, jest przynajmniej nauczaniem tego, jak przekazać coś prościej. Więc jukaty są, różne odcienie mają, są dla dzieci, dla młodzieży, o różnych też tematach. Warto w internecie na to popatrzeć. I teraz są też takie ciekawe internetowe różnego rodzaju blogi i vlogi. I tutaj duży wykrzyknik z znakiem zapytania. Znaczy, nie znaczy, że tam są herezje, tylko trzeba bardzo uważać. Dlatego, że dzisiaj każdy, kto ma kamerę, może być influencerem, nie? I internet. Nie wszystko jest do zjedzenia. Są takie historie, że jak ktoś mówi, co mu się wydaje, albo gada w kółko, albo nie ma konkretów, zostawić to, nie? Zostawić umarłym grzebanie ich umarłych. To jest ich temat. Przedstawiam wam tutaj taką fajną panią Agatkę, panią doktor teologii, która, jak widzicie na dole, może widać tutaj, ona przed katechizmem, ma takie fajne zdjęcie. Robi to po swojemu, ale czerpie z katechizmu. Więc generalnie ci wszyscy przepowiadający czy nauczający, no ocenimy to, czy to nam się przydaje, czy nie, ale też czy mówią to, co Kościół naucza, czy też co im się wydaje, że Kościół naucza. Granica jest płynna, ale jeżeli samemu będziemy czerpali z katechizmu, to rozpoznamy, czy ktoś chce zaistnieć, bo ma takie kompleksy, czy rzeczywiście chce coś przekazać, nie? I uwaga, od Chrystusa do YouTube'a mamy 2000 lat teologii. Trzeba to uwzględnić, że jest Pismo Święte, że są święci, że jest nauczanie Kościoła, które wyrażone jest w katechizmie. To nie jest tak, że ktoś dzisiaj spsychologizuje nam wiarę i powie, że tutaj tak Pan Jezus nauczał. Tradycja. Jak się nie cofamy w tradycji, tradycja, czyli przekaz ustny, przekaz wiary, ten mocny w Kościele, tradycja, Pismo Święte to jest spisana tradycja. Tradycja i Pismo Święte to są dwie gałęzie, ustna i pisemna, po której Bóg się nam objawia. Więc jeżeli nie uwzględniamy tego, że mamy 2000 lat teologii, to mówimy, co nam się wydaje. A tymczasem był las, nie było nas, jesteśmy, jest las, nie będzie nas, będzie las. Wchodzimy w rzeczywistość, która jest jakaś konkretna i w niej się musimy odnaleźć. Bo żyjemy za krótko, żeby wiedzieć wszystko o świecie. My potrzebujemy doświadczenia poprzednich pokoleń, żeby nam pewne rzeczy uprecyzować, wyjaśnić. Na tym polegają wszystkie leksykony, słowniki. Ktoś to już zrobił za nas i nie musimy tracić czasu na poznawanie wszystkiego od zera. To jest w ogóle magia, w cudzysłowie magia historii. Historia jest po to, żebyśmy wiedzieli, jacy jesteśmy i nie musieli tego sprawdzać samodzielnie, bo szkoda czasu. Nie mamy tyle czasu, nie? Dlatego to tak w dużym takim z wykrzyknikami trzeba brać pod uwagę nauczanie Kościoła. I dlatego katechizm. Tam macie różne odniesienia do soborów, synodów, do świętych. To jest bezpieczeństwo. Mała reklama. Jestem kapelanem rycerzy Kolumba w diecezji. Rycerze Kolumba na stronie mają taki piękny podręcznik. Jak sobie wejdziecie na rycerzekolumba.com, w zakładce formacja na dole jest w co wierzą katolicy. To jest katolicka organizacja, więc dobrze promują. I są tam podręczniki napisane super fajnym słowem. Podręczniki akurat wybrałem taki tematyczny do was, katechetom inny pokazałem. Tam jest chyba 7 czy 8 części. O osobie ludzkiej. Część czwarta. To jest wnętrze tego podręcznika. Tutaj w co wierzą katolicy, jakie są zasady kultu w Kościele katolickim, jak żyją katolicy. No i część czwarta, osoba ludzka. To jest taki przykład nauczania, bo to jest fajna narracja. Bardzo taki dobry autor to pisze, to jest tłumaczone z angielskiego. I w tej narracji pojawiają się teksty do katechizmu odniesienia. Na przykład 8 punkt tego tutaj, ludzka seksualność. Bardzo prosty przekaz. To Bóg wymyślił seks. Właśnie dlatego nie jest on czymś złym czy brudnym. Nie jest również czymś tak zwyczajnie neutralnym, aby mógł być używany według naszego widzimisię. Seks jest dobry i święty. Żaden aspekt nauczania Kościoła nie spotyka się z większym niezrozumieniem i odrzuceniem niż niezmienne i nie mogące być zmienionymi zasady moralności seksualnej. Dzieje się tak dlatego, iż moralność seksualna nie może być zrozumiała inaczej niż w kontekście zakładanej przez Kościół wizji człowieka. Troszkę szerzej niż Borkowska. Człowiek nie jest czymś, co wyewoluowało przez przypadek czy na mocy ślepego zrządzenia losu. Człowiek został powołany do istnienia przez wielką miłość Boga. Pierwszy punkt kerygmatu. Jest chciany przez Boga i rozmyślnie zaplanowany jako mężczyzna i kobieta. To właśnie jest pierwszym powodem, dla którego seks jest święty. Drugim powodem jest fakt, iż Bóg zaplanował i chciał nie tylko istnienia seksu, ale także jego celu. Seks jest święty nie tylko ze względu na swój początek, ale również ze względu na swój cel. Celem tym jest bycie środkiem prowadzącym do prokreacji, czegoś, co jest największe w całym wszechświecie, nowej osoby, obdarzonej nieśmiertelną duszą. I cytat z katechizmu, przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, mężczyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice współdziałają w wyjątkowy sposób z dziełem Stwórcy. Prawda, że narracja jest dosyć zjadliwa? Więc polecam te części podręczników. Pan Peter Kraft, który jest autorem tego, tutaj ta myśl jest skrócona, ale on fajnie gdzieś w jednym wywiadzie go słuchałem, mówił tak. Osoba ludzka, nowe życie, jeszcze jak się dopiero te komóreczki zaczynają dzielić, no poczęcie, to jest już coś największego, najważniejszego w ogóle w całym wszechświecie. Jest potężniejszy od wszechświata. Dlaczego? Bo to malutkie to już jest wieczność. A wszechświat się skończy. Uniwersum całe się skończy. Więc życie ludzkie jest potężniejsze, mocniejsze od wszystkiego, co istnieje. Od całego uniwersum nieogarnionego przez ludzki umysł. Bo to jest wieczne. A to wszystko przeminie. Peter Kraft. Następne punkty to sobie doczytacie. Nie bez dwóch zdań oczywiście, ale warto powiedzieć, że też na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej jest taki fajny link czytelnia. A w tej czytelni mamy dokumenty Kościoła, zdania ważnych świętych. Tam dalej znajdziecie też inne ciekawe pozycje, tylko pierwsze zeskanowałem pierwszą część, ale no to jest wasza biblioteka. I myślę, że pani Ania się nie obrazi, jak znajdziecie coś dobrego i zaproponujecie, żeby to wrzucić na stronę, bo nam się przydało i może inni skorzystają. I w ten sposób tworzycie środowisko duszpasterstwa Archidiecezji Gdańskiej. I tym obiecuję, już zupełnie kończę. Ostatni slajd to jest zasada pastoralna, czyli taka duszpasterska w katechizmie rzymskim z XVI wieku, stara jak Kościół i aktualna jak Kościół, pisze w ten sposób katechizm. Tę bez wątpienia wyjątkową drogę ukazał apostoł, gdy jedyny cel nauczania widział w miłości, która nigdy się nie skończy. Przedstawiając to, co ma być przedmiotem wiary, nadziei i działania, treść, przede wszystkim trzeba zawsze ukazywać miłość naszego Pana, by wszyscy zrozumieli, że każdy prawdziwie chrześcijański akt cnoty nie ma innego źródła niż miłość, ani innego celu niż miłość. I to jest pełnia waszej posługi. Dlatego odwagi, sięgajcie do katechizmu, sięgajcie do nauczania Kościoła i z tym wychodźcie do waszych narzeczonych. Bardzo dziękuję.